Czy można pić whisky z kolą? Gdzie leży granica między profanacją a koktajlem? Dlaczego wszyscy w internecie się w tym temacie mylą i tylko ja mam rację? O tym w pierwszym odcinku drugiego sezonu Strefy Wolnocłowej, to znaczy w tym odcinku, już teraz. Cześć, ja nazywam się Przemysław Ziemichuda, to jest Strefa Wolnocłowa, czyli podcast o alkoholach i kulturze picia. Kiedyś pewien znany krakowski sommelier opowiedział mi historię Francuza, który w hotelowej restauracji zamówił na śniadanie butelkę najdroższego szampana i kanapkę za kilka dolarów. Z zadowoleniem popijał bąbelkami kolejne kęsy bułki z mortadelą. No dobra, no może nie była to mortadela, może to trochę przesada, ale cała reszta jest zasadniczo prawdą. Bo jeżeli interesujecie się jakimikolwiek produktami spożywczymi typu premium, to z pewnością słyszeliście mnóstwo tego typu historii. Ja z uwagi na wykonywany zawód mam całą listę takich anegdotek. A to na temat Azjatów, którzy dolewali Sprite'a do wina typu Ice Wine za 1000 euro. A to ludziach, którzy kupują najdroższe koniaki, żeby je pić potem z tonikiem. No i wreszcie mam też specjalną szufladę w pamięci na historię o whisky i coli. O tym, jak ktoś zmieszał Single Malt X, tu wstawcie dowolną markę, z tym napojem, albo jak ktoś zbezcześcił Single Malta X, tu wstawcie dowolną markę, dodając do niego kostki lodu. Każdy szanujący się bloger, vloger, podcaster czy youtuber musi zrobić materiał na ten temat. W takim artykule wideo czy podcaście przeważnie obudowuje się pięknymi słowami myśl, którą można sprowadzić do jednego zdania. Whisky typu single malt generalnie lepiej pić samą, natomiast whisky typu blended stworzona jest raczej do mieszania. Nikt nie zabroni wam oczywiście wlewać 25-letniego Macallana do coli, ale no, jest to trochę profanacja, a w najgorszym razie marnotrawstwo. A może na odwrót? Wszystko można, w każdym razie nie wszystko jednakowoż wypada. Koniec, kropka, zamykam dyskusję, nie ma tu o czym gadać, naprawdę. Nic więcej, przynajmniej pozornie, powiedzieć się nie da. No i pewnie zupełnie temat ten by mnie nie interesował, gdyby nie fakt, że uważam, iż mogę dołożyć kilka, moim zdaniem, istotnych argumentów do tej skądinąd jałowej dyskusji. W tym podcaście skorzystam z okazji i nie będę mówił o historii jako takiej, co mi się bardzo często ostatnimi czasy zdarza, ale powiem wam kilka słów na temat klasyfikacji whisky. Jest to temat, którego nie poruszaliśmy do tej pory w Strefie Wolnocłowej. Przede wszystkim jak chodzi o klasyfikację whisky szkockiej, ale też znajdzie się chwila na historię mieszania różnych rzeczy w drinkach, by na koniec zastanowić się, czy w ogóle pić kolę i whisky wypada. Nie muszę chyba mówić, że znowu w tym odcinku będzie sporo moich prywatnych przemyśleń. Nie są to przemyślenia jednakowoż wzięte z sufitu, a wynikają one raczej z wielu lat doświadczenia, nie tylko zresztą z whisky, ale z alkoholami w ogóle. I nie mam tu na myśli picia alkoholi, ileż pisania o nich, degustowania i poszerzania wiedzy na ten temat. Więc reasumując, będzie to odcinek troszkę bardziej nasycony moimi przemyśleniami, nieco bardziej felietonowy, ale mam nadzieję, że również ciekawe, tak? Uprzedzam wszystkich tych, którzy liczyli na jakąś pogłębioną lekcję historii na temat whisky. Okej, zacznijmy zatem od argumentu numer jeden, argumentu, który najczęściej pada w takich dyskusjach na temat mieszania whisky i coli. Argumentu za tym, dlaczego warto pokusić się o takie połączenie. Nie wszystkie whisky są sobie równe. Domyślam się, że wielu moich słuchaczy doskonale zdaje sobie z tego sprawę, ale jeżeli należycie do tych, którzy dopiero weszli w świat whisky, nie mają wiedzy na ten temat, albo się nie interesowali tym, czym różni się single malt od blenda, to ten fragment podcastu będzie właśnie dla was. Wszystkich innych wytrwałych whisky maniaków też zachęcam do pozostania, bo być może czegoś się tutaj dowiecie. A zatem argument mówiący o tym, że nie należy pić whisky z kolą, dotyczy przeważnie rozróżnienia na whisky typu blended i whisky typu single malt. I whisky typu blended, o ile jeszcze być może niektórzy zatwardziali przeciwnicy Coca-Coli i drinków powiedzą, że no, teoretycznie można by było połączyć ze sobą, o tyle whisky typu single malt to jest big no-no. No to zacznijmy od tej drugiej whisky. Single, bo pochodzi z jednej destylarni, malt, bo słód, czyli wytwarzana jest w 100% ze słodu jęczmiennego. Ot, cała filozofia. Słód, dla tych, którzy nie wiedzą, to jest w bardzo dużym uproszczeniu lekko podkiełkowane ziarno zboża, w tym przypadku no oczywiście jęczmienia. Proces słodowania sprawia, że uwalniają się zawarte w ziarnie cukry, znaczy uwalniają się pod wpływem temperatury w procesie zacierania, następnie cukier jest fermentowany w wyniku fermentacji alkoholowej, by uprościć cały ten skomplikowany fizykochemiczny proces. Możemy powiedzieć sobie tylko tyle, że zacier musi odfermentować, zanim zostanie oddestylowany. Dlatego u podstaw każdego alkoholu zawsze stoją drożdże. I aby zwiększyć stężenie alkoholu, możemy gotowy taki odfermentowany napój albo oddestylować, albo nie, jeżeli to jest wino albo piwo, ale bez drożdży ani róż. No więc mamy whisky ze słodu, ale to nie jest jedyny rodzaj whisky. Możemy teraz zmieszać ze sobą whisky typu single malt i destylat z jakiegoś innego zboża, na przykład z pszenicy, z żyta, z kukurydzy, etc. Taka whisky zrobiona z innego zboża będzie nosić nazwę grain whisky. Rzadko sprzedaje się grain whisky, przynajmniej w Szkocji, samodzielnie. Najczęściej ona jest stosowana jako taki wypełniacz właśnie do whisky mieszanej, czyli do whisky typu blended, czyli whisky, która łączy grain i single malt whisky. Zdecydowanie za dużo razy słowo whisky pada już w tym podcaście, ale mam nadzieję, że wiecie o co chodzi i wciąż nadążacie za moim wywodem. Im więcej dobrych single maltów znajdzie się w naszej mieszance, tym zasadniczo produkt końcowy powinien być lepszy, co do zasady. Dlaczego? Single malt whisky destyluje się w ramach destylacji alembikowej, co sprawia, że na starcie ma ona bogatszy smak i aromat, ale też jest ona, powiedzmy to w uproszczeniu, znowuż ostrzejsza w smaku, nieco mniej, powiedzmy, przystępna. Czyli podsumowując, whisky z różnych zbóż, grain whisky, whisky ze słodu to jest single malt whisky, o ile jest ze słodu jęczmiennego i z jednej destylarni. No i wreszcie połączenie obu tych whisky to jest whisky typu blended. Blended whisky, czyli blendy, co do zasady mają słabszy niż whisky słodowy aromat. Są mniej złożone, nie tak bogate. Destylaty ze zbóż destyluje się nieco inaczej. Destyluje się przede wszystkim w destylacji ciągłej. Dojrzewają z mniejszą dbałością o szczegóły, raczej nie przechowuje się ich przez dekady i tak dalej, i tak dalej. Tanie i popularne blendy wybiera się często właśnie po to, żeby je mieszać z kolą w drinkach. Oczywiście są rocznikowe, złożone blendy whisky, które często wypadają znacznie lepiej niż tanie single malty. No i dodatkowo też istnieje jeszcze kategoria pośrednia, czyli blended malt, a więc mieszanina whisky typu single malt, ale z różnych destylarni. Ale zasadniczo ten podział mniej więcej tak się zarysowuje, znaczy whisky single malt, blended whisky i gdzieś tam w tle. W Polsce wciąż niestety jako pewna ciekawostka, jako coś taki egzotyczny troszeczkę produkt, czyli właśnie blended malt, whisky typu single malt, ale mieszane whisky pochodzące z różnych destylarni. To mogą być również bardzo wysokiej jakości produkty, choć oczywiście one nie spełniają reguł definicyjnych dla whisky single malt. Okej, no to mamy już rozróżnienie między blended whisky, blended malt i single malt whisky. A jak to wygląda właśnie z mieszaniem tychże single maltów w drinkach? No to przejdźmy do argumentu numer 2, który chcę Wam przedstawić, a brzmi on: whisky od wieków mieszano w drinkach. Często w kontekście mieszania single maltów, czy to z lodem, czy z kolą, słyszę o profanacji. To jest takie słowo, które pojawia się najczęściej, kiedy ktoś nie za bardzo wie, co powiedzieć, to mówi o profanacji. Zabawne, że na przykład producenci szampana znacznie mniej mają oporów przed takimi profanacjami. Na przykład Kir Royal, to jest koktajl na bazie bąbelków i likieru creme de cassis, jest stworzony właśnie dla szampana. Nie inaczej jest w przypadku chociażby French 75, czyli połączenia ginu z szampanem. Sazerac, Sidecar to z kolei drinki pomyślane od początku z myślą o koniaku. Przepisy wręcz jasno o tym mówią. Przepisy na te drinki, nie przepisy prawa. Trochę tak to zabrzmiało, ale gwarantuję Wam, że każdy główny rodzaj alkoholu ma przynajmniej jedno klasyczne połączenie i jest stosowany czy to w koktajlach tych klasycznych sprzed wieków, czy współczesnych. Dotyczy to zarówno wina, i tu można wymienić chociażby szprycer popularny, mimozę, ale też bardzo popularny ostatnimi czasy Aperol Spritz, czy New York Sour, Porto Flip i tak dalej, i tak dalej. I tak samo jest w przypadku piwa, nawet piwa rzemieślniczego, Black and Tan, Half and Half. No i przede wszystkim tak samo będzie w przypadku koniaków, brandy, kalwadosów. Lista jest dosyć długa. No dobrze, czy z whisky w takim razie jest jakoś inaczej? No nie. Warto pamiętać, że w czasach, gdy rodziła się miksologia, blended whisky nie istniała i pierwszą pisemną wzmiankę o koktajlu odnajdujemy w 1806 roku. W 1831 dopiero Eneasz Coffey wymyśla swoją kolumnę destylacyjną do destylacji ciągłej, która umożliwia tak naprawdę tworzenie blended whisky, czyli whisky będącej nie tylko mieszaniną whisky słodowej i whisky zbożowej, ale też mieszaniną whisky alembikowej, destylowanej w alembiku i destylatu zbożowego właśnie z destylacji ciągłej. Pierwsza blended whisky powstaje 29 lat po wynalezieniu technologii destylacji ciągłej. O destylacji tego typu opowiadałem Wam już w podcaście o wódce i przy okazji też chyba w podcaście o bourbonie, do których Was tutaj serdecznie odsyłam. Dziś w skrócie chcę tylko przypomnieć, że w przemyśle możemy stosować albo destylację alembikową, gdzie alkohol destylowany jest partiami w urządzeniu zwanym alembikiem, z taką dużą bańką, gdybyśmy go chcieli zwizualizować, dużą bańką od spodu i długą, często to nazwaną łabędzią szyją, przez którą przechodzą opary, które są następnie skraplane i odbierane po drugiej stronie aparatury. Tak w dużym skrócie. Lub mamy do czynienia z destylacją kolumnową, lub też po prostu destylacją ciągłą, gdzie proces destylacji odbywa się nieprzerwanie, a na poszczególnych półkach wyodrębnionych w ramach kolumny destylacyjnej skraplają się kolejne frakcje, kolejne elementy naszego destylatu, ponieważ korzystamy z tego, że wszystkie te poszczególne elementy, woda, alkohol etylowy, ale też niepożądane alkohole, jakby alkohol metylowy, czy inne składniki, one najczęściej parują w innych temperaturach, więc mogą być odparowywane ciągle, jak gdyby, i zatrzymywać się w różnych miejscach i tam skraplać. Alkohol z destylacji kolumnowej ma czystszy profil i jest pozbawiony tzw. kongenerów. Czym są kongenery? O tym mówię w odcinku numer 20 i tu Was odsyłam szerzej do tego podcastu. Natomiast David Wandrich, którego wielokrotnie już cytowałem przy okazji odcinka o miksologii, pisze w swojej książce Imbibe wprost, że jeśli zamierzamy odtwarzać klasyczne receptury koktajli, będziemy potrzebowali whisky typu single malt. Co się zmieniło od tamtego czasu? Nic, bo tu dochodzimy do punktu trzeciego. Sami producenci zachęcają nas do tego, żeby robić drinki z wykorzystaniem ich produktów. Zachęcam do przeklikania się przez strony popularnych marek whisky, to bardzo łatwo to dostrzeżecie. Glenlivet, Talisker, Glenmorangie, Glenfiddich, Macallan, nawet Macallan, tak. Wszystkie te marki zachęcają bądź na którymś etapie w ostatnim czasie, na którymś etapie swojej przygody z mediami, zachęcały odbiorców do tego, żeby mieszać ich produkty w drinkach. Oczywiście to nie jest jedyny sposób, w jaki producent mówi, że możemy się delektować tą czy inną whisky. Tym niemniej trzeba sobie powiedzieć jasno, że ta PR-owo-marketingowa machina jest na tyle w tym wypadku rozkręcona, że nie da się już tego w dużej mierze zatrzymać i nie jesteśmy w stanie zaprzeczyć temu, że takie zjawisko na szeroką skalę po prostu istnieje. Ale to nie jest tylko internet, to nie są tylko deklaracje producentów, bo jeżeli popatrzycie na największe konkursy barmańskie na świecie, to z łatwością dostrzeżecie, że miksologia wkroczyła w ten segment alkoholi premium już od dawna i powszechnie barmani w pubach, restauracjach, barach przygotowują drinki na bazie single maltów, ale w ogóle na bazie drogich alkoholi, na bazie alkoholi segmentu, który określa się w przemyśle mianem, czy w branży mianem alkoholi premium. I to bardzo często jest tak, że używamy tej drogiej whisky nie dla samego faktu jej użycia. A więc jak? Tu dochodzimy do punktu numer 4. Czasami po prostu potrzeba malta. Są drinki, które zwyczajnie maltów potrzebują, na przykład penicylina. Nie antybiotyk, a koktajl. Już kilka kropel whisky z Islay ten drink po prostu ożywia i bez tego w zasadzie penicylina nie istnieje. Znaczy, raz jeszcze koktajl, nie antybiotyk. Czy można dodać do tego drinka blend o torfowym aromacie? No niby można, ale wierzcie mi, nie pasuje. Próbowałem, różnica jest naprawdę znacząca. Świat whisky jest tak różnorodny i na tyle kolorowy, że mieści w sobie alkohole o szalenie odległej od siebie charakterystyce. Spróbujcie porównać ze sobą amerykańską whisky z kukurydzy i właśnie na przykład whisky z Islay. Tak, jasne, są dwa różne rodzaje trunków, ale wciąż whisky amerykańska należy do tej samej rodziny whisky. Nawet jeżeli pisze swoje rodowe nazwisko troszeczkę inaczej. Albo delikatna, słodkawa, ciasteczkowa whisky irlandzka i pieprzna, pikantna whisky żytnia. Delikatnie cytrusowe i słodowe whisky z Lowlands kontra mocno torfowa Long Grow z Campbelltown. I tak można jeszcze bardzo, bardzo długo. Single malty, o ile wybieramy je z głową, dobrze podkreślą smak koktajlu, wyeksponują jego walory i stworzą moim zdaniem bardzo dobre, dopełniające się lub kontrastujące połączenie składników. Zależy wszystko oczywiście od koktajlu, jaki wybierzemy i od tego, jaką whisky do niego dobierzemy, ale co do zasady nie należy się obawiać moim zdaniem maltów w koktajlach. Możemy oczywiście wlać wszystko do wszystkiego i też uzyskamy jakiś koktajl, tyle że będzie on przypominał źle doprawioną, niezbyt smaczną zupę, do której ktoś nawrzucał szafranu po prostu, żeby była droższa. Zakładam, że nie o takich zupach chcecie tutaj ze mną rozmawiać. Nie o takich koktajlach chcecie posłuchać. I tu rzecz jasna należy powiedzieć sobie otwarcie. Kola nie jest najlepszym dodatkiem do drinków. Tak jak szafran, trufle i kawior, to nie jest najlepszy dodatek do zupki chińskiej. Niemniej, do tematu Coca-Coli zaraz wrócimy, bo przed nami jeszcze jeden piąty argument, który brzmi: klasyfikacja jest bardzo płynna. Dochodzimy tu do najważniejszego. O ile w przypadku innych alkoholi linia podziału zdaje się być niezwykle prosta albo dosyć nieskomplikowana, o tyle w przypadku whisky już niekoniecznie tak jest. Jeżeli koniak to jest luksusowa wersja brandy, a szampan to ekskluzywna wersja wina musującego, to whisky single malt, przynajmniej w założeniu, powinna być ekskluzywną wersją whisky typu blended, czy grain whisky. Pomijam tutaj fakt, że ten wizerunek niekoniecznie pokrywa się z rzeczywistością, ale przyjmijmy na chwilę, że tak właśnie jest. Czy zatem bourbony nadają się do coli, powiedzmy, lepiej niż Glenfarclas albo gorzej? A co z naprawdę drogimi, wiekowymi bourbonami jak Blanton's, czy Woodford Reserve, czy mityczny wręcz Pappy Van Winkle? Wspomniane bourbony nadają się do coli jak pięść do nosa i nie widzę powodu, dla którego mielibyśmy łączyć je z colą i by miały tworzyć cokolwiek lepsze połączenia z tymże napojem niż tanie malty z dyskontu w cenie 60-80 zł. Butelka 18-letniego Cathy Sark będzie, podejrzewam, znacznie bardziej nadawała się do picia solo niż Grange Stone, czyli tani malt z dyskontu Biedronka. No i powiedzmy to otwarcie. Dzisiaj cena 100 zł za butelkę whisky typu single malt nie jest ceną szczególnie wysoką. Tyle samo będzie kosztować butelka najtańszego szampana, tyle samo kosztuje czarny Johnny Walker, czyli też whisky typu blended. Bardzo wiele blended maltów czy blended whisky będzie kosztowało właśnie w tych okolicach. Zresztą jak chodzi o szampana, odsyłam Was do odcinka 10 Strefy Wolnocłowej po więcej informacji, bo tu również mamy do czynienia z podobnym przypadkiem. Szampany też zaczynają się tak naprawdę od 100-130 zł i nie ma tutaj górnej granicy ceny za butelkę. Tak samo będzie w moim zdaniem z tequilą, w 100% z agawy, nie błękitnej agawy. Oczywiście jeżeli szukacie tańszych zamienników, jest mnóstwo słabej jakości tequili, ale jeżeli chcemy mieć tequilę w 100% z agawy, czyli będącą czymś w rodzaju troszeczkę a la single malt whisky, no to wydamy minimum 100 zł. Ale zostawmy tequilę, bo tak samo będzie ze śliwowicą, tak samo będzie z bardzo wieloma likierami. Wszystko, co stanowi podstawowe wyposażenie niejednego baru. Znaczy nie wszystko, ale bardzo duża część to są właśnie alkohole w takich cenach. Dobra. W tym miejscu zróbmy mały, mówiąc z angielska, off-topic. Co tak naprawdę wpływa na cenę whisky? Bo przecież nie jest to surowiec, z którego ją wykonano, czy fakt, że jest to single malt. W przeciwnym razie single malt z automatu byłby droższy. A jak już wspominałem, są whisky typu single malt, których ceny zaczynają się od 60 zł i są blended malt whisky, które, czy bourbony, czy cokolwiek innego, co nie jest single maltem, które potrafią kosztować setki tysięcy złotych. Po pierwsze, na cenę będzie wpływał proces destylacji. Destylacja alembikowa jest znacznie mniej wydajniejsza od destylacji ciągłej i to musimy tutaj zaznaczyć. Tutaj akurat rozróżnienie na single malt whisky i blended whisky ma znaczenie o tyle, że ono mniej więcej się pokrywa z rozróżnieniem na destylację ciągłą i alembikową, bo w Szkocji czy Irlandii zgodnie z prawem single malty muszą być destylowane w ramach destylacji alembikowej, natomiast no, nie z każdym typem alkoholu tak jest. Na przykład w USA czy Kanadzie sprawa już nie jest tak oczywista i często whisky w tych krajach destyluje się właśnie w destylacji ciągłej. Więc jeżeli mamy takie same dwa alkohole w tym samym wieku, o tej samej mocy, z tego samego surowca, to teoretycznie powinny one kosztować tyle samo. Teoretycznie. Bo po drugie znaczenie będzie miał też proces dojrzewania. Pamiętajmy, że producent szkockiej whisky musi odczekać minimum 3 lata od momentu destylacji do momentu zabutelkowania. W świetle prawa nie wolno mu wypuścić młodszej whisky. Producent whisky amerykańskiej z kolei, oznaczony jako straight whisky, musi dojrzewać swój produkt minimum 2 lata, a w przypadku oznaczenia bottle inbound 4 lata. Szerzej mówię o tym w odcinku na temat whisky. Serdecznie Was zachęcam do posłuchania go. Co to oznacza? Oznacza to to, że aby zapewnić sobie ciągłość produkcji, należy posiadać wiecznie zapełnione magazyny i to wiecznie zapełnione wciąż dojrzewające whisky. A to widocznie zwiększa nasz koszt prowadzenia całego biznesu. Wódkę wystarczy oddestylować, zabutelkować i można ją sprzedać. Whisky musimy dojrzewać. Wreszcie po trzecie, na cenę będzie wpływała też zawartość alkoholu. Im wyższa zawartość alkoholu, im więcej procentów, przynajmniej w Polsce, tym wyższa będzie akcyza. Im wyższa akcyza, tym wyższa cena. No bo siłą rzeczy podatek jest tutaj przerzucany najczęściej na odbiorcę końcowego, na konsumenta. Dlaczego whisky w mocy beczki będzie znacznie droższa? No bo jest mocniejsza. No i oczywiście na cenę wpływać też będzie tempo, w jakim whisky z beczek podczas dojrzewania ubywa. No to jest dość logiczne, bo rocznie z beczek dojrzewającej whisky odparowuje około 1% zawartości. To znaczy, że tak zwane angel's share, czyli dywidenda, dola, działka dla aniołów, pochłania właśnie rocznie 1% trunku, jaki w beczce się znajduje. Po 10 latach to jest, mam już o 10% mniej i tak dalej, i tak dalej. To coś, co te byty niebiańskie mają rzekomo wypijać, to jest oczywiście whisky, która odparowuje w wyniku po prostu dojrzewania wysokiej temperatury, ale też jest wchłaniana w drewno i takie spadki ilości whisky też trzeba sobie wkalkulować. Bo zanim będziemy mogli to whisky zabutelkować, no to siłą rzeczy sporo jej ubędzie. Z czasem zawartość alkoholu w whisky też będzie maleć. To też trzeba brać pod uwagę. Mówię o tym wszystkim, żeby pokazać Wam, że jedna whisky drugiej whisky nierówna. Możemy mieć dwie whisky z taką samą mocą, z takim samym wiekiem, wyprodukowane w ramach jednego regionu, czy w ramach jednej technologii, single malt, grain whisky itd. I one będą miały zupełnie różną cenę. Skoro cena nie może być wyznacznikiem tego, czy whisky nadaje się do mieszania, to może coś innego. No, obawiam się, że chyba tylko i wyłącznie smak nas jako odbiorców lub ewentualnie zasobność naszego portfela. Tomasz Miller, by odwołać się w tym temacie do alkoboga YouTube'a, w swoim wideo o whisky z kolą twierdzi, że gdy ktoś na pytanie, czy można pić whisky z kolą, odpowiada, kto Boga temu zabroni, no to znaczy, że ten ktoś nie ma nic do powiedzenia. Moim zdaniem jest dokładnie na odwrót, bo dokładnie to zdanie wyraża cały sens debaty. Wszystko można, nie wszystko wypada. Jeśli ktoś chce zamiast dachówki położyć sobie na dachu domu sztabki złota, to nikt, no może poza nadzorem budowlanym, nie może mu tego zabronić. Jeżeli uważacie, że do sklepu po bułki najlepiej latać prywatnym odrzutowcem i was na to stać, no to droga wolna. Nie będziecie odbierani ani zapewne jako najbardziej poważni ludzie, ani jako najskromniejsi ludzie i pewnie szybko i w moim odczuciu bardzo sprawiedliwie narobicie sobie wielu wrogów, ale by powtórzyć to zdanie jeszcze raz, kto Boga temu zabroni? Dobra, dość. Dość tych przydługich dygresji. Jak to jest z tą kolą? Bo na to czekacie i pewnie głównie po to przyszliście posłuchać mojego podcastu. W takim razie powiedzmy to sobie wprost. W moim odczuciu Coca-Cola to taki napój, który się wlewa do alkoholu, kiedy kompletnie nie mamy pomysłu, co z tym alkoholem zrobić. Żaden trunek, czy to wódka, czy to whisky, czy koniak, czy rum, czy cokolwiek innego, nie tworzy w moim odczuciu z kolą wybitnego połączenia. I sądzę, że nie jestem w tym poglądzie osamotniony. Rum i kole na przykład pijemy dziś głównie dlatego, że to połączenie zostało spopularyzowane na początku wieku XX przez firmę Bacardi, która otwierała się na rynek meksykański. Przedstawiciele firmy dostrzegli, że Meksykanie, podobnie zresztą jak dzisiaj, piją bardzo duże ilości Coca-Coli. No więc stwierdzili, że skoro już Coca-Colę piją, to równie dobrze mogą ją też pić z rumem. I tak narodził się najpopularniejszy kubański drink Cuba Libre. Whisky z kolą łączy się może nieco lepiej, ale znacznie lepsze połączenia będzie tworzyć z wermutami, będzie tworzyć z sokami owocowymi, będzie tworzyć z amaretto, campari, z miętą. Można by długo wymieniać. Whisky z kolą to jest taki drink, który mnie kojarzy się z weselem żony szwagra teścia. Jest taki moment na takim weselu, na którym nie chcecie być, albo na domówce, na której też nie chcecie być, że dosiada się ktoś z butelką popularnego Balasia, Jasia Wędrowniczka czy innej Złotej Lochy i zaczyna wam opowiadać, jak gładko mu to wchodzi i że ta łycha jest w ogóle super i po niej nie ma kaca albo coś w tym stylu, nie? I wtedy przeważnie wyciąga butelkę coli albo Pepsi, do tego dwie miniaturowe kostki mętnego, zawsze mętnego lodu w kształcie bałwanka albo innej gwiazdki, miesza to ze sobą nieudolnie, a potem kontynuuje opowieść o tym, jak było w wojsku, gdy do picia był tylko spirytus i woda spod ogórków. Na takie okazje ja sobie rezerwuję właśnie połączenie whisky z kolą. To znaczy nie ma nic innego do picia, to znaczy ktoś cię już tym częstuje, to znaczy nie za bardzo jest w czym wybierać. Albo po prostu whisky jest na tyle słaba, że spokojnie można ją z kolą połączyć. Ewentualnie na imprezę w akademiku, albo na domówkę, gdzie do picia jest tylko spirytus i woda spod ogórków. Niestety i w akademikach, i na domówkach ostatnio bywam niezwykle rzadko, to nie tylko przez pandemię, także no, nie mam zbyt wiele okazji, ale gdyby ktoś chciał mnie zaprosić, to możecie pisać. Niemniej, i tu wracamy do tego, co powiedziałem na początku tego odcinka, to są tylko i wyłącznie moje przemyślenia. Wiele osób lubi whisky z kolą, wiele osób pije whisky z kolą i to pije ją dla czystej przyjemności i ja tej przyjemności z picia zabraniać wam nie mogę. Tak jak nie mogę was pozbawić przyjemności z picia benzyny prosto z dystrybutora na stacji benzynowej. Jeżeli ktoś to lubi, droga wolna. No dobrze, co zatem dobrze łączy się z Coca-Colą? Przede wszystkim Tennessee whisky i przede wszystkim bourbony. Wszelkie nuty karmelowo, drewniano, miodowo, klonowo, słodkawe, kokosowe, czyli nuty od dębu amerykańskiego i nuty związane z dojrzewaniem whisky amerykańskich, będą tworzyły bardzo dobre połączenie z Coca-Colą. Przynajmniej dla tych, którzy takie połączenia lubią. Innym popularnym, tyleż popularnym w zasadzie co kontrowersyjnym połączeniem, będą torfowe whisky i Coca-Cola, tak zwane smoky coke'i, smoky cola i tak dalej, dymna cola po prostu, czyli na przykład połączenie Artbega, no i zgadnijcie czego? Coca-Coli, brawo. Jeśli jednak mielibyście zamawiać takiego drinka w barze, to zdecydowanie odradzam. Za 20 kilka złotych, które przyjdzie wam zapłacić za to połączenie, a może nawet więcej, już lepiej w mojej opinii wybrać na przykład New York Sour, czy wybrać Penicillin. To będą drinki, które zaoferują w smaku znacznie więcej. A jaką whisky wybrać do takich drinków? W moim odczuciu najlepiej będzie wam pogrzebać w świecie blended maltów. Bo dla waszego drinka sprawą drugorzędną będzie to, czy whisky jest z jednej czy z wielu destylarni. Bo taka whisky i tak już będzie jakościowo na tyle dobra i na tyle aromatyczna, że spokojnie się sprawdzi w drinku. To samo, w mojej opinii, dotyczy whisky typu No Age Statement. Mamy bardzo dobre whisky No Age Statement na rynku, które będą cudownie do drinków pasować, a niekoniecznie zawsze chcemy je pić solo. No Age Statement, czyli mowa tutaj o trunkach bez deklaracji wieku. One będą również w zupełności wystarczające. No i oczywiście whisky typu blended. Tutaj, jeżeli tylko macie taką, która wam pasuje, która wam odpowiada i która dobrze się łączy z Coca-Colą, no to droga wolna. Czy to jakieś Johnny Walker, czy właśnie wspomniane wszystkie popularne Balasie, nie Balasie. Golden Lochy, zdecydowanie odradzam wam picie tego czegoś, ale co kto lubi. No i też nie sięgałbym po alkohol w mocy beczki, bo i tak będziemy go rozcieńczać. To jest raz, a dwa, większość przepisów na drinki jest projektowana dla trunków w mocy 40%. I to zasadniczo tyle. Reszta to jest kwestia waszego indywidualnego gustu i skłonności do eksperymentów, do których tak jak zawsze was serdecznie zachęcam. Zanim usłyszymy się ponownie, możecie pisać do mnie na strefawolnocłowa@gmail.com lub szukać mnie na Facebooku również pod hasłem Strefa Wolnocłowa. My słyszymy się za 2 tygodnie, a zatem trzymajcie się. Cześć!